Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W programie Szlachetne Zdrowie powiemy dziś o leczeniu otyłości i nadwagi, a problem ten dotyczy już co czwartego Polaka. Specjaliści mówią, że będzie jeszcze gorzej. Moim gościem jest profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz prezes elekt Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości i Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości. Witam panią.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Jest coraz więcej osób otyłych i z nadwagą w Polsce, ale w szybkim tempie takich osób przybywa wśród najmłodszych. Problem ten dotyczy już prawie co trzeciego dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Dlaczego?
To dobre pytanie, a w zasadzie smutne pytanie, ponieważ się dowiedzieliśmy, że jesteśmy pierwszym krajem w Europie, który ma tak duży przyrost otyłości wśród najmłodszych. Bardzo się tym smucimy. Najpierw próbowaliśmy to wytłumaczyć pandemią, ale pandemia była też w innych krajach europejskich. Niemniej jednak to zamknięcie w domach, praca zdalna, brak może opieki do końca rodziców i zostawienie dzieci samym sobie pod względem żywieniowym być może stało się jedną z przyczyn. Natomiast taką przyczyną, którą wciąż widzimy i teraz bez pandemii, to to, że po prostu dzieci nie jedzą śniadań, lubią być zwalniane z lekcji wychowania fizycznego. Rodzice chętnie im piszą te zwolnienia.
A podobno przynajmniej godzinę dziennie dziecko powinno mieć takiego autentycznego ruchu.
Absolutnie tak. Poza tym gro naszych dzieci spędza wolny czas przed smartfonami albo komputerami, bez znowu nadzoru rodziców. No i generalnie powiedzmy, jeśli całe społeczeństwo ma taką powszechną niechęć do aktywności fizycznej, to skoro rodzice mają tą niechęć, no to trudno, żeby dziecko zachowywało się inaczej, żeby dziecko było przez tych rodziców namawiane do uprawiania aktywności fizycznej. Więc to jest jakby jedna przyczyna. Druga przyczyna jest taka, najprawdopodobniej to, że dzieci dostają pieniądze na jedzenie, zamiast zrobienia dziecku kanapki dostaje 5, 10, 15 czy 20 złotych. No i wiadomo,
a
że nie kupi.
A w wielu szkołach są też te automaty
tak jest,
z chipsami.
Albo i koło szkoły. Tak. Koło szkoły. Więc na pewno kupi to, co jest dla niego nie najzdrowsze, czyli właśnie jakieś chipsy, fast foodowe jedzenie, a nie wartościową kanapkę. No i bardzo dużo z tego, co słyszę, dzieci polskich rezygnuje z obiadów szkolnych. No i to też jest niedobrze, bo to był jeden konkretny ciepły posiłek o bardzo dobrej porze lunchowej. Także tu wiele takich przyczyn się nałożyło na to i wydaje mi się, że to my dorośli powinniśmy trochę popatrzeć, dlaczego się tak stało.
A jeśli chodzi o samożywienie, to jakie błędy najczęściej popełniają rodzice i dziadkowie?
No przede wszystkim przekarmianie tych dzieci i przede wszystkim obdarowywanie te dzieci za wszelkie niepowodzenia, smutki, nudne, no żywieniem niewłaściwym, czyli słodkim. Bardzo cieszy
mnie. Albo na pocieszenie pójdziemy na pizzę.
Dokładnie tak, albo inne, no, chciałam wymienić, gdzie jeszcze pójdziemy, ale nie wolno nam reklamować.
Możliwości tych niezdrowych jest wiele.
Żywności, tak jest. No i przede wszystkim, no umówmy się, że babcia zawsze częstując swojego wnuczka czy wnuczkę, daje porcję, którą sobie sama przygotowuje, więc jest to kotlet taki, który jest dla niej, a nie dla dziecka. No i jeszcze żąda, żeby to dziecko to zjadło, mówiąc, że to przecież dla ciebie zrobiła, jak to możesz tego nie zjeść, zachorujesz, jak nie będziesz jadł. Więc takie stereotypy, które się utrwaliły, że dziecko, które dużo je, to będzie dziecko zdrowe, a te, które je mało, to będzie chore, więc no, trzeba będzie te stereotypy obalać. No i taka nasza kultura, że jeśli gdziekolwiek idziemy w gości i tam są dzieci, to zwykle niesiemy jakieś słodycze i zwykle nie są to jakieś małe batoniki, tylko już jakaś potężna czekolada.
Staramy się być hojni
czy jakaś duża bombonierka. Więc te nawyki też musimy zmienić.
Kiedy i jak leczyć otyłość u dzieci?
No na pewno tu warto zobaczyć na oceny i bilanse robione w szkołach. Jeśli pielęgniarka albo lekarz zwracają uwagę, że dziecko wchodzi w wysokie centyle wagowe i wzrostowe, a w zasadzie rozchodzi się między centylem wagowym, a jest wysoki centyl, znaczy inaczej, centyl wagowy wysoki, a wzrostowy średni bądź niski i mówi o tym, że dziecko wchodzi w klasę nadwagi, no to już jest pora do tego, żeby podjąć leczenie. Natomiast moim zdaniem, im dłużej je leczę tą chorobę, tym bardziej wydaje mi się, że trzeba podjąć profilaktykę tej choroby, bo jest łatwiejsza, czyli zapobieganie. Czyli w momencie, kiedy słyszymy hasło dziecko ma nadwagę, to już jest pora, żeby się zgłosić do lekarza pediatry z prośbą o leczenie tego stanu.
Jeśli jednak doszło do otyłości, czy są sytuacje, że u dzieci niezbędne jest leczenie farmakologiczne?
Tak, ponieważ mamy już wśród naszych dzieci otyłości takie zagrażające życiu, czyli otyłości powikłane metabolicznie. Jeszcze jak ja kończyłam studia, to nie było w ogóle mowy o tym, żeby dziecko chorowało na cukrzycę typu drugiego, czyli absolutnie chorobę, która jest powikłaniem otyłości. Bo tej otyłości tak dużo nie było ani i nie było tak dużej otyłości, w ten sposób powiem. No więc w tej chwili mamy ustalone kryteria, kiedy podejmujemy leczenie farmakologiczne. No przede wszystkim wtedy, kiedy jest nieskuteczne, niefarmakologiczne. I zwykle dajemy rodzinie i temu dziecku na to leczenie niefarmakologiczne 3 miesiące do pół roku, jeśli ono jest nieskuteczne, a tu mówimy o dobraniu indywidualnej diety, zwiększeniu aktywności fizycznej i pracy behawioralnej z psychologiem czy z psychoterapeutą, no to wtedy włączamy farmakoterapię i jest ona w tej chwili zarejestrowana u dzieci dopiero od 12 roku życia. I też trzeba spełnić konkretne warunki, czyli trzeba zrealizować to, co mówi nam WHO, czyli dziecko musi mieć stwierdzoną na podstawie wskaźnika BMI, czyli Body Mass Index, otyłości, no właśnie ten wysoki centyl otyłościowy w siatkach centylowych i musi ważyć co najmniej 60 kg i więcej.
Pani profesor, w przestrzeni medialnej pojawiło się stwierdzenie, że leczenie otyłości u dzieci może prowadzić do anoreksji.
No oczywiście jest to fake news i chciałabym to zdemontować.
Czasami nawet powielany przez lekarzy.
No właśnie, więc nie znam takiej sytuacji, kiedy dziecko chorowałoby na otyłość i miało anoreksję, bo są dwie przeciwstawne choroby. Na pewno farmakoterapia, którą mamy do zastosowania u dzieci od 12 roku życia, nie jest farmakoterapią działającą na ośrodek anorektycznie, czyli wygaszającej ośrodek głodu. Jest to farmakoterapia, która działa na ośrodek sytości, co powoduje, że dziecko je, tylko nie zjada tak dużych porcji na raz i po to jest ta farmakoterapia zastosowana. Poza tym farmakoterapia ta poprawia również metabolizm, w związku z tym ułatwia niejako redukowanie masy ciała, ale na pewno nie prowadzi do anoreksji.
Przybywa w Polsce osób otyłych, ponieważ tyjemy więcej i szybciej, ale też dlatego, że wciąż większość chorujących na otyłość po prostu się nie leczy. Dlaczego? Co wynika z pani doświadczeń?
Ja myślę, nie mamy dobrych rozwiązań systemowych, nie mamy NFZ-owskich poradni leczenia otyłości i tak naprawdę pacjenci, którzy trafiają do mojego ośrodka, jest to ośrodek niestety prywatny, no to tłumaczą, że są niejako przezroczyści dla wszystkich lekarzy, u których byli, bo żaden do tej pory im nie powiedział o leczeniu otyłości, a często są to pacjenci, którzy odwiedzili już wielokrotnie lekarza rodzinnego, kardiologa, lipidologa, diabetologa, endokrynologa, ponieważ zwykle już ta choroba otyłościowa wykształciła tyle powikłań, że oni musieli odwiedzić tyle specjalistów i każdy z tych specjalistów leczył objawowo, czyli leczył objawy, z którym pacjent się zgłosił, czyli choroba.
Przyczynę tą otyłości już byłoby mniej problemów.
Dokładnie tak. I tej przyczyny nikt nie próbował u tego pacjenta leczyć. No i przede wszystkim to, że właśnie pacjent za leczenie choroby otyłościowej do tej pory musiał zapłacić i za poradę lekarską, i za poradę dietetyczną, za poradę ewentualną psychologiczną czy fizjoterapeutę.
Jakie błędy najczęściej Polacy popełniają, jeśli chodzi o żywienie?
Na pewno nie jedzą śniadań, w większości nie jedzą śniadań. Różnie bywa z lunchem o właściwej porze. Zwykle lunch jest jakąś przyniesioną kanapką albo czymś kupionym na szybko w supermarkecie czy w barze obok, więc nie jest to jedzenie zaplanowane, o ile w ogóle jest. I najczęściej przychodzą do domu po pracy i wtedy jest duża obiad-kolacja i potem już jest jedzenie do zaśnięcia. To jest jakby jedna przyczyna. Druga przyczyna jest taka, że bardzo często nawet ci, co jedzą śniadanie, po prostu jedzą za dużo, bo się tak nauczyli, bo jedzą nawykowo, a z kolei nie wiedzą o tym, że wraz z upływem swoich lat życia spowalnia trochę zapotrzebowanie organizmu na energię, więc mówiąc prost, im jesteśmy starsi, tym powinniśmy jeść mniej, a nie więcej, jest odwrotnie. I to widzimy bardzo przy okresie okołomenopauzalnym u pań, które mówią, że tyją fizjologicznie, bo to menopauza. Nie, to nie dlatego one tyją, tylko dlatego, że jest przestrojenie hormonalne i że one mają mniejsze zapotrzebowanie na energię, stąd powinny jeść mniej, a jedzą tak samo, albo nawet czasami więcej. No i przede wszystkim to, że no nie dbamy o tą kulturę fizyczną, nie lubimy się ruszać, nie lubimy chodzić na spacery. No przedtem tłumaczyli to wszyscy dorośli tym, że był okres pandemii, było zamknięcie i nie można było wychodzić swego czasu nawet do lasu czy do parku, ale w tej chwili wszystko mamy otwarte. A nie wiem, czy pani redaktor widziała, żeby latem tak dużo osób biegało albo jeździło na rowerze w Białymstoku, bo ja nie.
To zależy od dnia, od konkretnej pory, bo są biegi w Białymstoku.
A, rozumiem, no tak, to tylko, ale to jest niewielka grupa osób, która akurat w tych biegach brała udział albo i się przygotowywała do tych biegów, natomiast pozostali po prostu biernie się temu przyglądali.
Ostatnio opublikowano australijskie badania, to kolejne badania, z których wynika, że niedostateczna ilość białka w diecie prowadzi do przejadania się kaloriami i tycia i naukowcy twierdzą, że szczególnie korzystne jest właśnie dostarczanie białka na śniadanie. Dlaczego to takie ważne?
Może zacznę od początku pytania, że za mało dostarczamy białka. Z tym bym się nie zgodziła, dlatego że większość moich pacjentów chorujących na otyłość w momencie, kiedy badam ich podaż pod względem poszczególnych składników, to oni niestety tego białka, zwłaszcza zwierzęcego, jedzą za dużo. A wraz z białkiem zwierzęcym, czyli mięsem, serami, produktami mlecznymi, dostarczają sobie również kwasów tłuszczowych nasyconych i to jest to, co sprawia nadmierny bilans energetyczny, plus dojadanie słodyczy, czyli węglowodany. Natomiast kultura spożycia prawidłowego powinna być taka, że gro naszego pożywienia, bo to jest od 50 do 60% całkowitego zapotrzebowania energetycznego każdego dnia, to są węglowodany złożone. Czyli umówmy się, są to produkty zbożowe, najlepiej z grubego przemiału, ale również rzeczy zrobione z tych produktów zbożowych, a dopiero potem około 30% powinny stanowić tłuszcze, ale te lepsze tłuszcze, czyli te pochodzenia rybiego albo pochodzenia z oliwy, a 10% z tego tylko tłuszcze nasycone z mięska albo z sera. Natomiast białko powinno stanowić resztę, więc diety wysokobiałkowe w leczeniu otyłości miały taki trend i taki swój zryw i uważaliśmy, że może to poprawi żywienie naszych pacjentów, ponieważ dieta wysokobiałkowa jest dietą zasycającą, a dla przykładu, żeby to Państwu udowodnić, to jeżeli jesteśmy bardzo głodni i zjemy bez niczego, czyli tak bez dodatku chleba na przykład, jajko na twardo, no to działa to sycąco, więc białko na pewno jest produktem wysokosycącym. Natomiast powiem tak, u moich pacjentów dorosłych, bo takimi się zajmuję, chorujących na otyłość, bardzo muszę uważać na stan wątroby i stan nerek, dlatego że może to być stan stłuszczenia wątroby i to z kolei jakby uniemożliwia mi podawanie dużej ilości białek, ponieważ za metabolizm białkowy to, co ile strawimy i wchłoniemy, odpowiada za dystrybucję białka wątroba. Więc jeśli ona jest uszkodzona, stłuszczona albo zwłókniona, albo jest w stanie zapalnym, no to danie dużej ilości białka pogarsza stan wątroby. No i z kolei nerki, no też im starsza osoba, tym szybciej mając chorobę otyłościową ma umiarkowaną niewydolność nerek i tutaj też muszę uważać z ilościami białka, które podaję pacjentowi. Natomiast te badania australijskie, one dotyczyły takiej populacji, powiedziałabym nie populacji, wszystkich osób mających nadwagę i otyłość. No więc to jest nierówna populacja do badania. W związku z tym, no tam jakby to narażenie na uszkodzenie wątroby i nerek było inne niż te, które ja opowiadam u osób już chorujących na otyłość. Stąd mogli mieć takie efekty w badaniu, że jest to dieta sycąca, stąd warto podać, bo wtedy pacjent mniej zje, a skoro mniej zje na śniadanie, to też jest taki efekt kolejnego posiłku, to też i lepiej sprojektuje kolejny posiłek.
Według jednego z badań ponad połowa ankietowanych w ciągu ostatnich 2 lat podejmowała próby zmiany sposobu odżywiania się na własną rękę. Czy warto samemu odchudzać się, czy lepiej z pomocą specjalisty?
No, zdecydowanie lepiej z pomocą specjalisty, a dowodem na to jest to, że w internecie można znaleźć, naliczyłam około 248 diet tak zwanych cud, tak zwanych diet odchudzających. Pracuję z pacjentem chorym na otyłość od ponad 30 lat. Nie znam diety, która dałaby jakikolwiek cud, który trwałby dłużej niż kilka miesięcy, pół roku, góra rok. I potem jest efekt odbicia, który tak niewinnie nazywa się efektem jojo. Nie ma efektu jojo, to jest nawrót choroby.
A czy są diety, które by pani poleciła, żeby się odchudzać, jakieś takie właśnie, które można na przykład znaleźć w internecie, żeby były w miarę wiarygodne?
Może od razu w takim razie odczarujmy dwa pojęcia, odchudzanie i leczenie otyłości. Odchudzanie to jest coś na krótko, szybko i krótko, a potem niech się dzieje co chce. No więc,
w kierunku otyłości.
Tak nawet. Jest, a potem wracamy w kierunku otyłości. Powiem więcej, im bardziej badam tych swoich pacjentów również naukowo, to stwierdzam, że im częściej stosowane diety, tak zwane cud odchudzające, tym gorszy stan kliniczny mojego pacjenta i gorszy też skład ciała mojego pacjenta, ponieważ nawet jeśli startując w dietę odchudzającą, miał dużo tkanki podskórnej, czyli mniej groźnej metabolicznie, to teraz buduje więcej w efekcie jojo tkanki tej gorszej, czyli tej trzewnej, więc to dla mnie jest pogorszenie stanu klinicznego pacjenta, bo on będzie generował coraz więcej powikłań tej otyłości, więc z tego powodu dietom odchudzającym mówię nie. No i też odchudzanie się na własną rękę może być groźne w skutkach, ponieważ im bardziej restrykcyjna dieta, tym więcej niedoborów żywieniowych, tym większe możliwości hipowitaminozy, dyselektrolitemii, no i kolejnych zaburzeń, które to generuje, więc po to są lekarze, żeby stwierdzić, co danemu pacjentowi jest wskazane i po to są konsultacje dietetyczne, żeby dietetyk porozmawiał o prawidłowych nawykach żywieniowych.
A co pani sądzi o popularnych dietach pudełkowych?
Powiem tak, nie mówię tym dietom nie, dlatego że mam pulę pacjentów, którzy żeby się zmobilizować do tego, żeby nauczyć się prawidłowych nawyków żywieniowych, nie mając czasu na dokładne ważenie tych produktów, robienie sobie konkretnych posiłków, no po prostu muszą skorzystać z tej diety pudełkowej pod warunkiem, że ona rzeczywiście jest zrobiona przez dietetyków i jest dobrze zaplanowana, bo znam też takie, które są no pseudo dietami leczniczymi. No i jeżeli one są źle zaprojektowane, to tym mówię nie. Natomiast część pacjentów myśli, że dieta pudełkowa wszystko za nich załatwi. No też mówię nie, dlatego że dieta pudełkowa no nie będzie na całe życie. A jeśli ktoś choruje na otyłość, to jest to choroba przewlekła, która trwa przez całe życie. Ona ma straszne tendencje do nawrotów. Więc tu bym odradzała stosowania na własną rękę i też tych pudełek na zawsze.
Skoro o tym zaczęła już pani mówić, to jakie mogą być konsekwencje odkładania leczenia otyłości na później?
No przede wszystkim muszę powiedzieć, że otyłość jest chorobą i to chyba wszyscy muszą dokładnie usłyszeć, bo niby tak wszyscy mówią, że to jest choroba, ale jak zrobiliśmy ankietowanie pacjentów chorujących na otyłość, to tylko 15% powiedziało, że jest to choroba. Resztę wciąż uważa, że jest to defekt kosmetyczny. No więc powiem, że WHO uznało, że jest to choroba, która generuje 200 powikłań. Ja jako lekarz nie znam innej choroby, nawet nowotworowej.
I w każdym przypadku otyłość będzie prowadziła do, stwarzała poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia?
Nie w każdym i nie od razu. No jest to choroba, która no, ma swój przebieg kliniczny, więc im dłużej trwa, tym generuje więcej zaburzeń. I też mamy otyłość niejednego fenotypu, że tak powiem, bo mamy tą otyłość taką pośladkowo-udową i ta jest traktowana jako taka otyłość, która chroni trochę bardziej przed konsekwencjami metabolicznymi, o których zaraz powiem. Ale z czasem widzimy, że te otyłości pośladkowo-udowe również zamieniają się potem w taką otyłość mieszaną, czyli mamy też otyłość brzuszną. No najgorszą z możliwych otyłości jest otyłość brzuszna, ponieważ tkanka tłuszczowa lokalizuje się w obrębie trzewi. No i ta tkanka tłuszczowa w momencie, kiedy wypełni się ten magazyn, który jest genetycznie zaprojektowany, ile tam można zgromadzić nadmiaru energii, powoduje, że zaczyna chorować, wpada w stan zapalny, a ten stan zapalny powoduje, że ta tkanka staje się bardzo silnym organem endokrynnym, czyli wydzielającym mnóstwo hormonów i cytokin zapalnych. No i to krążąc we krwi powoduje no, różne powikłania. Najpierw zaczyna się insulinooporność, czyli oporność tkanek na insulinę. To wygeneruje albo zaburzenia lipidowe, albo zaburzenia węglowodanowe, albo jedne i drugie. Za chwilę pojawia się nadciśnienie tętnicze. To z kolei powoduje uszkadzanie śródbłonków naczyniowych, dochodzi do miażdżycy, a miażdżyca wiadomo, do zawału, do udaru, więc to wszystko trwa w czasie. Natomiast im jest większy stopień otyłości, tym szybciej się to zacznie. I im dłużej trwa otyłość, no to tym bardziej intensywne objawy się zaczynają pojawiać. No i dlatego pacjent chorujący na otyłość w pierwszym rzędzie zgłasza się do lekarza rodzinnego z nadciśnieniem tętniczym. No i było do tej pory jakby tak postrzegane, że to nadciśnienie tętnicze jest samoistne. No ono się nie pojawiło same z siebie, tylko ono pojawiło się z tego chorującego adipocyta, czyli komórki tkanki tłuszczowej trzewnej. No i to tak potem poszło. Poszło właśnie w zaburzenia węglowodanowe, czyli wytworzył się stan przedcukrzycowy, potem cukrzyca. Poszło w zaburzenia lipidowe, no to mamy hipertrygliceridemię, wysoki cholesterol, LDL. No to wszyscy mówią, aha, no to jak wysoki cholesterol, no to dlatego miałeś zawał. Ale ten zawał jest konsekwencją nie tylko LDL-u wysokiego, tylko z kolei zaburzenia, które było w tkance tłuszczowej. Więc wszystko trzeba sprowadzić niestety do tego, że zbieramy tkankę tłuszczową w brzuchu. No i to nie jest obojętne dla organizmu, bo organizm w pewnym momencie mówi, nie, więcej już nie mogę gromadzić i zaczyna chorować.
Na czym polega leczenie otyłości?
Podobnie jak powiedziałam na wstępie audycji u dzieci, że najpierw zaczynamy od leczenia niefarmakologicznego.
Jest cały zespół specjalistów, tak, który się na nas skupia.
Dokładnie tak powinno być, ponieważ tak jak wspomniałam, nie mamy jeszcze rozwiązań systemowych, ale bardzo nad nimi pracujemy, po to, żeby był cały zespół terapeutyczny złożony z lekarza, dietetyka, psychologa, fizjoterapeuty i chirurga bariatry na końcu, bo jeśli będziemy nieskuteczni, to on tam na nas zaczeka i będzie musiał operować tą otyłość. No i teraz tak, ponieważ nie mamy tego na NFZ, no więc oparliśmy się na razie o środki prywatne. Natomiast no, uważa się, że lekarz pierwszego kontaktu powinien tą chorobę rozpoznać. Czyli powiedzieć pacjentowi o tym, jest pan chory na otyłość, powinniśmy to leczyć. Oczywiście pacjent musi wyrazić gotowość na to leczenie, bo może powiedzieć, że nie, dziękuję, nie chcę, ale może wyrazić gotowość. Wtedy lekarz powinien skierować go, albo sam ustalić mu dietę, albo skierować do dietetyka. No i tacy dietetycy już w większości poradni się pojawili, więc można z tej porady skorzystać. Jeśli dietetyk stosując dietę i zwiększając aktywność ruchową nie osiąga w ciągu 3 miesięcy sukcesu w postaci 5% redukcji masy ciała, powrót do lekarza i włączenie farmakoterapii i równocześnie stosowanie diety i ruchu zwiększonego.
Kierowany przez panią zespół realizuje teraz specjalny program skierowany do osób otyłych zagrożonych cukrzycą. Przy państwa pomocy można schudnąć. W jaki sposób?
My tutaj w zasadzie nie mówimy o schudnięciu, mówimy o leczeniu choroby otyłościowej i cukrzycy typu drugiego, więc serdecznie do ośrodka zapraszam właśnie takie osoby, które już są chore na otyłość, jednocześnie mają cukrzycę typu drugiego.
A schudnięcie to taki efekt uboczny?
Nie, bo właśnie powiem, dlaczego to schudnięcie. W zasadzie nazywamy to redukcją masy ciała, żeby właśnie odczarować słowo schudnięcie, bo nie odchudzamy, powinniśmy odgrubiać, a nie odgrubiamy, więc redukujemy masę ciała. Redukcja masy ciała rzeczywiście poprawia leczenie cukrzycy i też leki, które stosujemy w tej chwili w redukcji masy ciała również poprawiają leczenie cukrzycy, ponieważ korzystnie wpływają na wydzielanie insuliny, na pracę trzustki, poprawiają niejako żywotność tej trzustki, bo poprawiają funkcję komórek beta, które wydzielają insulinę. Tu by można państwu dużo opowiadać i rzeczywiście mamy w tej chwili taki bezpłatny program lekowy, który ruszy od nowego roku i można się do tego programu zgłaszać. To jest program, który będzie programem takim właśnie leczenia zespołowego, ponieważ w programie pracuje dietetyk, pracuje fizykoterapeuta, ja pracuję jako lekarz. No i mamy lek bezpłatny, który będziemy stosowali. Lek, który jest dostępny w aptece, ale jest lekiem no, nierefundowanym, więc większość naszych pacjentów pacjentów po prostu mówi, że w długotrwałej terapii
jest
nie
to
są
bardzo
w stanie.
No,
miesięczna terapia kosztuje w granicach 400-450 zł.
Natomiast a w Państwa programie przez jaki czas?
Półtora roku będzie to leczenie bezpłatne, tak, tym lekiem. Jeśli będzie trzeba, to program jest przedłużany na kolejne 2 lata.
A jeśli chodzi o schudnięcie, którego słowa pani nie lubi w
tym przypadku? Masy ciała, tak. W tym programie oczekiwana redukcja masy ciała jest około 20% masy wyjściowej, plus poprawa skuteczności leczenia cukrzycy bez konieczności włączania innego leku od cukrzycy.
I gdzie dokładnie można się zgłaszać?
Zapraszam wszystkich Państwa serdecznie do poradni Konsylium na ulicy Legionowej 9A. I telefon, pod który można się by było zarejestrować do tego programu lekowego, to oczywiście kierunkowy białostocki numer 85, a telefon 742-04-33. 742-04-33. Serdecznie Państwa zapraszam.
W jakich godzinach już można się zapisać?
Od godziny 11 do 18.
O leczeniu otyłości i nadwagi mówiła profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz prezes elekt Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości i Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości. Dziękuję pani za przybycie do studia.
Dziękuję serdecznie.
Za uwagę dziękuję państwu. Renata Reda, do usłyszenia w najbliższy wtorek o 13.30. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.